Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie Mateusz Wójcik jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Wiosna to taki czas, kiedy bardzo chętnie wychodzimy na spacery do parku, lasu czy nad wodę. No i z tych spacerów możemy niestety przynieść nieproszonego gościa. Kleszcze zaczęły już swoją aktywność. Ukąszenie może, ale nie musi być groźne. Jakie ryzyko niesie ze sobą ukąszenie przez kleszcza?
Faktycznie już jest taki okres roku i taka pora, że kleszcze się pojawiają. One w zasadzie bytują pomiędzy marcem a listopadem, więc sporą część roku. Jakie ryzyko? Kleszcz jest wektorem bakterii. Może dojść faktycznie do przeniesienia po ukąszeniu przez kleszcza na przeniesienia bakterii. No i wtedy możemy mieć faktycznie zdrowotny problem. Wtedy najlepiej kontaktować się z lekarzem i ustalać sobie dalszy tok leczenia, ale powinniśmy pamiętać o tym, że jak korzystamy, czy wychodzimy na jakieś tereny zielone, bądź wykonujemy zawody, które związane są z ryzykiem ukąszenia, no to powinniśmy mieć świadomość tego, że faktycznie tym możemy być ukąszeni przez kleszcza. No niestety faktycznie może zdarzyć się tak, że w konsekwencji tego ukąszenia możemy ucierpieć zdrowotnie.
Jak dużo takich przypadków i jakie konsekwencje właśnie tego ukąszenia najbardziej dla naszego zdrowia mogą być negatywne?
Te objawy są bardzo różne i konsekwencje są bardzo różne, bo to w zależności jest od tego, w którym miejscu bakteria się umiejscowi i jakie szkody dla naszego ciała w konsekwencji wyrządzi. Na dzień dzisiejszy, gdybyśmy porównywali okres, a dane mamy z miesiąca marca, aż zamykamy dane statystyczne miesiącami, porównuję rok 2025 do roku 2026. Porównując okres stycznia do marca, to w tym roku mamy wzrost zachorowań na boreliozę. 37 przypadków zgłoszonych do nas. W tożsamym okresie w roku 2025 tych przypadków nie było. Czyli tutaj definitywnie wzrost.
Dlaczego ta borelioza jest taka groźna? Bo bardzo dużo się o niej mówi rzeczywiście, że ona może nieść ze sobą ryzyko różnych powikłań.
No, nieleczona powoduje dla naszego organizmu poważne problemy. Mogą to być jakiegoś rodzaju problemy neurologiczne i konsekwencje z tym związane. Stanowi w kontakcie, ja powiem, z osobami, którymi się spotykamy, bo jako inspekcja sanitarna prowadzimy również postępowania związane z chorobami zawodowymi i jednym z naszych obowiązków jest przeprowadzenie takiego wywiadu zawodowego z osobą, która została ukąszona, u której stwierdzono boreliozę, to nasi mieszkańcy, którzy przychodzą i zgłaszają taką chorobę, to opowiadają o właśnie tych objawach, które mają ze strony tej bakterii i jaki to efekt powoduje, to te konsekwencje dla zdrowia są dosyć poważne. Nieleczona może doprowadzić naprawdę do powikłań, dlatego powinniśmy być świadomi tego i faktycznie w momencie, kiedy wiemy o tym, że jesteśmy przez tego kleszcza ukąszeni, kiedy pojawi się na przykład rumień, taki jeden z objawów charakterystycznych dla ukąszenia, to nie powinniśmy sobie tego bagatelizować i zostawić sprawę temat niezbadany przez lekarza, tak powiem, tylko rzeczywiście udać się do specjalisty, który zleci stosowne leczenie, zleci stosowne badania i w ten sposób zadbamy wszyscy o swoje zdrowie.
Jak już zobaczymy, zauważymy, że ten kleszcz gdzieś już się nam wpił w skórę, jak do tego podejść, jak postępować? Czy podejmujemy samodzielnie próbę usunięcia go, czy szukamy jednak kontaktu z lekarzem?
Jeśli potrafimy sobie sami poradzić, to jak najbardziej, czemu nie? Są specjalne takie kleszczołapki, które pomagają nam w tym, żeby usunąć tego kleszcza. Jeśli mamy osobę z otoczenia, to może nam pomóc w tym temacie. A jeśli rzeczywiście sami boimy się i nie chcemy tego zrobić, to powinniśmy się udać do specjalisty i na pewno nam w tym pomoże. Jeśli chodzi o objawy takie, które są pierwsze widoczne, to faktycznie widać ślad po ukąszeniu, takie zaczerwienione miejsce, charakterystyczne dla ukąszenia nie tylko kleszcza, ale ogólnie różnego rodzaju insektów. No, w konsekwencji po pewnym okresie pojawia się rumień i to już jest tak charakterystyczne, że myślę, że większość z nas jest w stanie to ocenić i wtedy potrzebujemy pomocy już lekarza.
Czy możemy się jakoś zabezpieczyć przed tym spacerem, wychodząc na ten spacer, zadbać o to, żeby jednak zminimalizować ryzyko złapania, ukąszenia przez tego kleszcza?
Tak, pewnie, że tak. Są różnego rodzaju metody, środki, począwszy od naszego ubioru, po szeroki wachlarz różnych repelentów, które dostępne są w obrocie handlowym. Jak najbardziej. ale oprócz tego, że zabezpieczymy się, to takimi repelentami, to na przykład po spacerze, czy po, nie wiem, zbiorze grzybów, czy po zakończonym dniu pracy, warto jest przepatrzyć siebie od stóp do głów, sprawdzić, skontrolować, czy faktycznie nie ma jakiegoś kleszcza na naszym ciele, a to są wszystko takie podstawowe rzeczy, które na pewno nam pomogą.
Wspomniał Pan, że borelioza w tym momencie to jest traktowane również jako choroba zawodowa. Jakie właśnie zawody są tutaj najbardziej narażone?
Najczęściej i najczęstszym zawodem, w zasadzie i największa liczba zgłoszeń, która do nas trafia, to są rolnicy. Aczkolwiek znajdują się też na przykład pojawiają się takie osoby, których praca związana była głównie z pracą na zewnątrz, tam gdzie te kleszcze mogą bytować. Tutaj faktycznie rolnicy. Myślę sobie też o tym, pojawiło się kilka takich zgłoszeń, których pracownicy na przykład kolei, to były osoby, które na przykład weryfikowały stan techniczny torów, ale czy też osoby, które na przykład utrzymują w dobrym stanie, koszą trawę, gdzie tam obowiązkiem tych osób było utrzymanie na przykład zieleni w dobrym stanie. W zasadzie wszystkie te czynności, wszystkie te stanowiska pracy, gdzie kleszcze mogą bytować.
Za nami Europejski Tydzień Szczepień i w kontekście tego tygodnia pojawia się pytanie, jak my dziś podchodzimy do szczepień, jak podchodzimy do tego, żeby zabezpieczać się przed różnymi chorobami, jak zabezpieczać dzieci przed różnymi zakaźnymi chorobami, które jednak ciągle funkcjonują w tej przestrzeni społecznej. Jak to wygląda w danych statystycznych? Czy rzeczywiście szczepimy dzieci?
Szczepienie jest tematem takim, który rzeczywiście budzi kontrowersje w ostatnim okresie, a nie powinien, dlatego że szczepienia jest naprawdę ogromna zdobycz naukowa naszych czasów i pozwala nam naprawdę zwalczyć choroby, które niejednokrotnie dziesiątkowały populację ludzką na przestrzeni historii. Oczywiście każdy ma zdanie własne, ale naprzeciw faktom i danym, z tymi danymi jakby walczyć się nie da. Absolutnie pokazują, że szczepienia są zasadne i że należy kontynuować. Dysponujemy jako Inspekcja Sanitarna w Tarnowie danymi, które są oczywiście dla naszego rejonu, terenu, który nadzorujemy, czyli powiat tarnowski i miasto Tarnów. To są dane statystyczne, które dotyczą wszystkich szczepień z programu szczepień ochronnych. I to są osoby, które w różnym wieku podlegają określonym rodzajom szczepień. Dla przykładu można powiedzieć, żeby wskazać, jaki jest poziom wyszczepialności naszej populacji. Podam może konkretne choroby, przeciw którym się szczepimy. WZW typu B. Poziom wyszczepialności, tutaj mówię o danych po zakończonym roku kalendarzowym, czyli 2025. Poziom wyszczepialności osób, które miały obowiązek szczepienia się, to jest 94,5%. 94,5% populacji wyszczepiło się przeciwko WZW typu B. Błonnica tężec 96,4%. Krztusiec 95,8%. Odra, świnka, różyczka 94,3%. Naprawdę bardzo dobre dane i pokazujące, że faktycznie nasi mieszkańcy mają świadomość znaczenia szczepień. Tutaj trzeba podkreślić. Oczywiście tutaj są też osoby, które te różnice, które w jakimś stopniu albo mają inne zdanie dotyczące szczepień, albo w jakimś etapie nie mogły jeszcze dokonać szczepienia, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, ale dane statystyczne w tym momencie za rok 2025 są całkiem przyzwoite.
Są całkiem przyzwoite, ale to nie jest jednak 100% wyszczepialności. Jak tłumaczą swoją decyzję ci rodzice, którzy szczepić dzieci nie chcą?
Najczęstszym takim argumentem, który pada we wnioskach czy w dokumentacji, którą posiadamy, to jest pytanie, czy ktoś weźmie odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka po zaszczepieniu. Czy poddają pod wątpliwość skład szczepionek. Również zmieniają terminy bądź nie szczepią dzieci. I to jest rzecz taka, która jest naprawdę do zrozumienia. Na przykład dlatego, że dzieci są chore bądź wymagają kolejnej, dalszej diagnostyki w specjalistycznych ośrodkach. Sposób tłumaczenia jest bardzo różny. Od naprawdę bardzo logicznego i pozwalającego przedłużyć ten okres i wyjaśnić wątpliwości, po czasami naprawdę niepoparty danymi naukowymi i publikacjami. Bardzo różnie, ale tutaj muszę zaznaczyć jedną rzecz, że warto korzystać ze źródeł, które są źródłami wiarygodnymi i które pozwolą rozwiać wątpliwości. To są strony internetowe bądź publikacje, które są wiarygodne, dostępne na stronach za pośrednictwem stron portali rządowych. Mówię o tym dlatego, ponieważ bardzo szeroko zakrojona jest akcja osób, które są przeciwko szczepieniom. I oczywiście można znaleźć różne dane na stronach internetowych, które będą przeciwko szczepieniom. Niemniej jednak przeważnie i w większości są to na przykład naprawdę dane, które są niewiarygodne i nie mające poparcia w nauce.
Czy szczepienie w Polsce jest całkowicie obowiązkowe?
Obowiązkowe są szczepienia, które są wymienione w programie szczepień ochronnych. To są szczepienia, które Główny Inspektor Sanitarny publikuje raz do roku i te traktujemy jako szczepienia ochronne i te szczepienia są później w stosunku do osób, które nie wykonały takich szczepień, prowadzone są postępowania. Oczywiście nie od razu, staramy się zachęcać do szczepień, pokazywać ich zasadność dla tych osób, które najbardziej są przeciwne i oporne, nie wykonują, nie realizują obowiązku, prowadzone są postępowania. Pozostałe szczepienia, które dostępne są na rynku, są szczepieniami dodatkowymi, nieobowiązkowymi i to jest już decyzja opiekuna, rodzica, czy podda szczepieniu.
Postępowanie, czyli to może być, konsekwencją może być nałożenie kary.
Tak, konsekwencją może być nałożenie kary. Taką karę nakładamy, przekazujemy to postępowanie do Urzędu Wojewódzkiego, do pana wojewody małopolskiego, który wydaje w konsekwencji, jeśli rzeczywiście obowiązek szczepienia nie został zrealizowany, wydaje tytuły wykonawcze. To jest postępowanie administracyjne celem niestety przymuszenia do wykonania obowiązku, czyli do wykonania obowiązku szczepienia. Oczywiście postępowania są indywidualne, zróżnicowane w różnym czasie, różne osoby decydują się na przykład czasami na zrealizowanie szczepienia w międzyczasie takiego toczącego się postępowania, wtedy takie postępowanie jest umarzane. Natomiast tak, prowadzimy w stosunku do osób, które unikają szczepień postępowania.
Dużo takich postępowań w powiecie tarnowskim, w Tarnowie jest prowadzonych?
Wzrasta liczba takich postępowań. My te informacje dostajemy od ośrodków podstawy opieki zdrowotnej i wtedy prowadzimy takie postępowania. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób wykonało te szczepienia, ale tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest tak, że w momencie, kiedy otrzymamy informację, od razu ruszamy z postępowaniem administracyjnym. Zawsze staramy się dotrzeć do tych osób i uświadomić je, przekazać wiedzę, którą mamy i zachęcić do tego, żeby te szczepienia wykonać. No jeżeli rzeczywiście nadal napotykamy na osoby, które tego nie chcą robić, no to wtedy takie postępowanie wszczynamy.
Jaka może być maksymalna kara finansowa?
To jest kwota 50 tysięcy złotych. To są grzywny nakładane wielokrotnie w stosunku do, znaczy w ramach po prostu zasad prowadzonego postępowania administracyjnego. Uspokoję. Do tej pory nie nakładaliśmy nigdy maksymalnej kary. Zawsze staraliśmy się, żeby ta kara była adekwatna i dająca, i mająca efekt taki, powiedzmy, wychowawczy, tak jak to określa się w przepisach. Niemniej jednak tak, kwota, która może być maksymalna, to jest kwota 50 tysięcy złotych.
Naszym gościem był dziś dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, Mateusz Wójcik. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.